Dzisiaj przed mikrofonem Wiktoria Makowska
i Karina Strzelińska.
Choć za oknem ciepło i powoli czujemy wakacje, to przed studentami jeszcze sesja. Ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać na tematy związane z nauką i takie, które będą stresujące i trudne, ponieważ postanowiłyśmy, że na samym początku chcemy porozmawiać o zwierzakach i o tym, jak my ludzie możemy pomóc tym, którzy potrzebują takiej pomocy. Zanim jednak rozpoczniemy ten bardzo wdzięczny temat, posłuchajcie razem z nami sądy Michała Telusa, który razem z rozmówcami próbował odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto mieć zwierzaka?
Można się nauczyć przy zwierzaku odpowiedzialności, pokory też, tak myślę. Jeżeli ma się zwierzę, to na pewno ono nie zostawi kogoś tak jak człowiek.
Potrafi uczyć pewnych zachowań, które potem możemy powtórzyć przy zwykłych ludziach. I poza tym jest to świetny towarzysz zabaw. Sama mam oczywiście psa i bardzo się cieszę z jego, bo to jest mój przyjaciel i dodatkowy członek rodziny.
Mi jest fajnie, jak wracam do domu i na mnie pies się rzuca i w ogóle płacze i się przytula i całuje.
Jest fajnie, bo można się nie odzywać z każdym w domu i sobie siedzieć z tym zwierzakiem tylko i mieć wywalone na wszystkich członków rodziny, siedzieć sobie tylko z tym pieskiem, kotkiem, chomikiem, rybką, cokolwiek. I on nie ocenia.
Jest się wtedy do kogo przytulić. Wiesz co, nie wiem, nie mam zwierzaka. Nie wiem, może jak jesteś, jak mieszkasz sam, czujesz się samotny, masz jednak z kim pogadać, o kogo dbać.
Ja mam zwierzaka domowego od 13 lat. Nie wyobrażam sobie już życia bez mojego kota. I to jest dla mnie tak oczywista sprawa, że nie wiem, jakim cudem mogłem kiedyś nie mieć.
No cóż, razem z Wiktorią całkowicie zgadzamy się z naszymi rozmówcami, którzy przecież jednogłośnie stwierdzili, że zwierzęta w domu to niewątpliwie ogromna radość i szczęście. Jednak decyzja o nabyciu psiaka, kota czy innego czworonożnego domownika warto jednak dobrze przemyśleć, ponieważ łączy się to również z wieloma obowiązkami i przede wszystkim z odpowiedzialnością. Jak wiemy, zbliżają się wakacje, czas, w którym wyjeżdżamy na urlopy i zasłużony odpoczynek. Niestety wielu ludzi wciąż porzuca zwierzęta, a schroniska pękają więc w szwach. Na szczęście są ludzie, którzy nie przechodzą wobec tego obojętnie. O szczegółach jednych z akcji organizowanej na rzecz zwierzaków z przytulisk opowie nam Mateusz Markowski. Cześć!
Witam serdecznie.
Pytaliśmy studentów, nie możemy zapytać więc ciebie. Powiedz nam, dlaczego twoim zdaniem warto mieć zwierzaka?
Ja osobiście uważam, że zwierzak pomaga, jakikolwiek by to nie był zwierzak, czy kot, czy pies, czy chomik i tak dalej, pomaga wydobyć nasze najlepsze cechy. No i generalnie fajnie jest, jak to już padło w sądzie, fajnie jest się mieć do kogo przytulić czasami, a zwierzak jest zawsze.
Wasza akcja, Psiakość, to już nie pierwsze spotkanie ze studentami i w ogóle z ludźmi, którzy chcą pomóc. Ale powiedz nam i naszym słuchaczom, na czym polega akcja?
Tegoroczna Psiakość przybrała trochę inną formę, ponieważ do tej pory Psiakość to była tylko i wyłącznie zbiórka organizowana przez uniwersytet, zbiórka darów dla schroniska. A w tym roku Psiakość połączyła się z akcją, którą zorganizowali studenci dziennikarstwa w zeszłym roku, która się nazywała Psykotni. I ta akcja właśnie polegała na tym, że dyskutowaliśmy z różnymi ludźmi związanymi ze zwierzętami, zawodowo lub prywatnie, na temat tego, jak je mądrze adoptować i jakie są właśnie największe problemy związane z adopcją. W tym roku Psiakość połączyła się z Psykotni i po prostu w ramach Psiakości organizujemy też taki panel dyskusyjny, na którym te tematy będziemy omawiać.
Właśnie, a propos panelu dyskusyjnego, co macie w harmonogramie? Bo wiem, że poruszacie bardzo ciekawe tematy. Możesz troszkę przybliżyć, jak to wygląda?
Będziemy mieli przedstawiciela schroniska, który opowie o wszelkich kwestiach związanych z adopcją zwierząt ze schroniska, a także na jakie problemy schronisko natrafia, szczególnie w okresie wakacyjnym. Będzie przedstawiciel załogi Bulldoga, to jest taka organizacja zajmująca się adopcją psów, będzie kocia mama, czyli analogicznie adopcja kotów i będzie studentka Katarzyna Szcześniewicz z Wydziału Nauk o Wychowaniu, która opowie nam o swojej pracy magisterskiej, która dotyczy związku pomiędzy posiadaniem psa a stresem. A czym dokładnie ta praca magisterska co obejmuje, no to już trzeba przyjść na nasze wydarzenie, żeby się dowiedzieć.
A powiesz nam trochę o tym, w jaki sposób my, studenci, możemy wesprzeć waszą akcję?
Na pewno po pierwsze warto w najbliższą sobotę o godzinie 11 znaleźć czas, żeby przyjść i posłuchać tego, co ci ludzie, których zaprosiliśmy, mają do powiedzenia, bo z doświadczenia wiem, że w zeszłym roku goście, których zaprosiliśmy w ramach akcji Psykotni, naprawdę może to jest złe słowo, ale potrafili porwać tłum i powiedzieli naprawdę wiele ciekawych rzeczy, które potem również studentom, którzy przecież też posiadają zwierzęta w częstym przypadku, po prostu się im przydały. No i generalnie oczywiście zachęcam do sprawdzania tych wszystkich organizacji, które zaprosiliśmy w internecie. Być może ktoś, komuś wyda się słuszne, żeby tą organizację czy tą fundację wspomóc.
Zwierzęta to temat bardzo wdzięczny, ale też są nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Powiedz nam, dlaczego taka idea jest potrzebna, żeby pokazać, że zwracamy uwagę na te zwierzątka i że chcemy im pomagać i chcemy ich wspierać i też rozumieć i być pełnym empatii.
To znaczy, myślę, że nie chcę tutaj psuć miłej atmosfery, ale no, mamy bardzo świeżą sytuację o tym, że ktoś, prawda, jakiś mężczyzna bestialsko zamordował psa i wrzucił nagranie w internet. My będziemy mówić o takich problemach, które nie osiągają, prawda, skali całego kraju, ale też istnieją w przestrzeni społecznej, czyli na przykład o porzucaniu zwierząt na wakacje, czy o nieodpowiedzialnej adopcji. O tym się, prawda, nie mówi w skali kraju, a te problemy istnieją i nasi goście już w zeszłym roku na to zwracali uwagę. Być może w tym roku uda nam się wydobyć od nich, czy coś się w tej kwestii zmieniło, bo nasza zeszłoroczna akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.
A co was właściwie inspiruje do realizowania całej akcji?
Powiem szczerze, że mnie osobiście zainspirował sukces tej akcji zeszłorocznej i postanowiłem, że warto, to jest idea, w którą warto inwestować i warto ją w jakiś sposób poszerzać. No i generalnie też jestem w stanie dostrzec, że jest to problem, który faktycznie wymaga jakiegoś tam omówienia i jeśli nawet zrobimy to w sferze uniwersyteckiej, to być może, mam taką nadzieję, że ktoś komuś to pomoże, ktoś przejrzy na oczy i tak dalej, i tak dalej. No i generalnie no, fajnie jest zrobić coś dobrego dla zwierzaków, tym bardziej jeśli się jest posiadaczem jakiegoś i się je lubi po prostu. Myślę, że taka akcja jest potrzebna i zapraszam serdecznie.
Znamy już cel samego projektu, ale powiedz nam trochę, jakie dalsze działania planujecie w celu edukacji społeczeństwa?
To znaczy, najważniejszym celem tego projektu, który potem być może ewoluuje w coś więcej, jest po prostu nawiązanie kontaktu z poszczególnymi fundacjami, które są zainteresowane współpracą z nami, nawiązaniem współpracy ze schroniskiem, z Animal Patrolem, którego akurat na tym spotkaniu nie będzie, ale był w zeszłym roku. I właśnie organizowanie być może corocznych, jeszcze tego nie wiemy, ale mamy taką nadzieję, być może corocznych spotkań właśnie takich, na których najważniejszym celem tych spotkań będzie po prostu edukacja w określonych sferach wiedzy wszystkich obecnych. No bo wiadomo, że w jedno spotkanie nie naprawimy świata, ale na niektóre pytania, które zadają sobie ludzie, którzy chcą adoptować zwierzaka albo mają już zwierzaka, możemy odpowiedzieć na takim spotkaniu.
W harmonogramie waszego wydarzenia widnieje wykład o bardzo tajemniczej nazwie. Mówię tu o dogoterapii. Powiedz, na czym ona tak naprawdę polega i jakie są jej korzyści dla uczestników tego rodzaju terapii?
Na czym dokładnie polega, to myślę, że najlepiej na to pytanie odpowie jeden z naszych gości. Także jeszcze raz zapraszam serdecznie w sobotę o 11 na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. Natomiast sama dogoterapia to są wszelkiego rodzaju terapie związane ze związkiem psa i człowieka. Na ten moment mogę powiedzieć, że różne psy z różnymi psami się, różnymi rasami psów się inaczej przeprowadza tą dogoterapię i ta dogoterapia się zmienia dosyć dynamicznie i zmieniała się na przestrzeni lat. Także no, ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, ale na pewno nasz gość wszystkie tajemnice związane z tym trudnym terminem rozjaśni.
Jakie macie dalsze plany?
Jeśli chodzi o
całą akcję i dalsze jej realizowanie w kolejnych latach być może.
Na pewno będzie zbiórka w tym roku, bo ona jest coroczna. Tak jak mówiłem, w tym roku nie odwiedził nas Animal Patrol, ponieważ jest zajęty innymi sprawami, ale być może w przyszłych latach uda nam się zorganizować coś w rodzaju pikniku, na którym można by na przykład uczestnicy mogliby przeprowadzić swoje zwierzęta i otrzymać jakieś porady na świeżym powietrzu, powiedzmy. W tym roku ze względów logistycznych nie udało nam się tego zorganizować, ale generalnie no, plan jest, także wszystko zależy od tego, jak nam się w tym roku uda przeprowadzić tą akcję którą robimy w najbliższą sobotę. Myślę, że entuzjazm wśród organizatorów jest tak duży, że nie będzie żadnego problemu w latach przyszłych, żeby to dalej funkcjonowało.
Czyli podsumujmy. Sobota, godzina?
11.
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.
Tak jest.
Zapraszamy Was gorąco. Naszym gościem był Mateusz Markowski, jeden z organizatorów akcji Psia Kość.
Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminarium naukowego, doskonalącego wiedzę oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod ekonometrycznych Modern Econometric Analysis 2019. Na ten temat porozmawiamy z panem Andrzejem Kacprzykiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może na początek, żeby przybliżyć trochę naszym słuchaczom ideę tej edycji seminarium, wyjaśnimy, jaki jest cel i co dokładnie oznacza.
Jaki jest cel seminarium? Jest to takie typowe seminarium, które jest poświęcone metodom ekonometrycznym, czyli pozwala zapoznać się z pewnymi narzędziami, które są potrzebne do prowadzenia badań. Takich seminariów w Polsce właściwie chyba dużo nie jest organizowanych. Już na pewno nie z takimi słowami, jakie nam się udało zaprosić. I tutaj pozwolę sobie zareklamować naszego gościa. W tym roku będziemy gościć profesora Yonga Shina z University of York. Profesor jest takim jednym z najbardziej znanych na świecie naukowców, którzy rozwijają nowoczesne metody ekonometryczne. I to jakby jest nasz taki główny atut. Co jeszcze? Co odróżnia nasze seminarium od innych? No właściwie ja z takimi seminariami w Polsce się nie spotkałem. Natomiast podróżując gdzieś po świecie i biorąc udział w różnych szkoleniach i summer schoolach z koleżanką, która razem ze mną organizuje te warsztaty, czyli z dr Sylwią Roszkowską, pomyśleliśmy kiedyś, że może warto by spróbować kogoś z tych prowadzących zaprosić do Polski. Stąd wziął się w ogóle pomysł na takie warsztaty.
Nowoczesne metody ekonometryczne, czyli tak bardziej szczegółowo, o czym mogą dowiedzieć się uczestnicy?
Tak najprościej, jakby to można powiedzieć.
Najprościej,
czym się zajmuje
ale szczegółowo.
Profesor Shin. Najprościej, jak potrafię. Prawdopodobnie każdy wie, co to jest produkt krajowy. Czyli to, co gospodarka wypracowuje w skali, powiedzmy, danego roku. I teraz można próbować dociekać, co powoduje, że ten produkt rośnie, spada, że kraj się rozwija, ewentualnie nie. Jakie jest tempo tego rozwoju. No i taki naukowiec, ekonomista empiryczny, powiedzmy w latach 60., jeżeli próbował robić takie badania, no to miał do dyspozycji co najwyżej dane z kilkudziesięciu państw do jakiegoś jednego roku. Miał jakieś informacje właśnie o dochodzie narodowym, o inwestycjach, o dajmy na to inflacji, konsumpcji i próbował analizować te zależności między nimi. Z czasem, kiedy dostęp do informacji był coraz lepszy, te zbiory informacji się powiększały. Do tego wymiaru, czyli mieliśmy taki zbiór danych po krajach. Do tego wymiaru dochodziły jeszcze lata. I wtedy robi nam się taki panel jakby dwuwymiarowy. Mamy informacje po czasie i mamy informacje po krajach. Profesor Shin właśnie słynie między innymi z tego, że już na początku lat 90. Razem ze współautorami zauważył, że takie gromadzenie danych powoduje, że tam są pewne problemy z badaniami. Jest nawet taki słynny test, test KPSS, właśnie Kwiatkowski, Philips, Schmidt, Shin. Profesor jest jednym z jego autorów. Test został opracowany, wydany właściwie w roku 92 w artykule naukowym. I teraz, kiedy zaczęliśmy reklamować nasze seminarium, warsztaty na wydziale, no wiele osób później, które widziały mnie na korytarzu, pytało, czy to jest naprawdę ten Shin od tego KPSS testu. Mówi tak, to jest właśnie ten Shin, to jest to drugie S. I teraz, jeżeli zbieramy tych informacji coraz więcej, później dochodzą informacje jeszcze, dajmy na to, po regionach, po gałęziach, to badanie tych zależności rodzi szereg problemów. Profesor rozwija różne metody, które pozwalają takie badania prowadzić. To tak w dużym skrócie i w dużym uproszczeniu, najbardziej jak potrafię.
No ja się zainteresowałam tematem, przyznam szczerze.
Wiemy, że wykłady będą prowadzone w języku angielskim. Czy jest to jakiś dodatkowy atut całego seminarium?
Nie za bardzo było wyjście. Profesor nie zna języka polskiego. Jest Koreańczykiem z pochodzenia. Od wielu lat pracuje w Wielkiej Brytanii. Doktorat robił bodajże na University of Michigan. Także no, nie ma wyjścia, zresztą w dzisiejszych czasach my i tak jesteśmy nastawieni na publikowanie w języku angielskim. Zresztą to seminarium ma taki cel, żeby przybliżyć te nowoczesne metody, które pozwolą później pracownikom wydziału publikować w najlepszych czasopismach. W tej chwili jest taka sytuacja, że nowa ustawa, tak zwana ustawa Gowina, ustawa 2.0, wymusza publikowanie za granicą, wymusza publikowanie w czasopismach, które posiadają pewne wskaźniki bibliometryczne. Zapoznanie się z takimi narzędziami, z takimi najnowszymi trendami w modelowaniu ekonometrycznym jak najbardziej pozwala przynajmniej próbować aplikować do tych najlepszych czasopism. Więc jakby znajomość angielskiego jest tutaj takim warunkiem sine qua non. Bez angielskiego się nic zrobić nie da.
Ilu uczestników może wziąć udział w takim seminarium?
W tej edycji mamy, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 23 uczestników. No myślę, że limit taki górny to jest około 30 osób. Tam są również laboratoria komputerowe, więc takie większe grupy nie mają za bardzo sensu. To jest taki temat dość specjalistyczny, więc ta grupa jest może trochę mniejsza. Na pierwszej edycji seminarium, które odbyło się w roku 2016, mieliśmy, z tego co pamiętam, około 30 osób. Wtedy też mieliśmy znakomitego gościa. Za pierwszym razem gościliśmy profesora Piera Hunhota z Uniwersytetu w Lizbonie. No to była troszkę inna tematyka, to były nieco inne metody. Tutaj jest trochę bardziej specjalistyczna, stąd może nieco mniejsza liczba uczestników, ale łącznie mamy już chyba na obydwu edycjach tak prawie 60 uczestników, nie tylko z Łodzi, również z innych ośrodków akademickich.
A dlaczego warto wziąć udział akurat konkretnie w tym seminarium?
No, to tak jak powiedziałem, po pierwsze, żeby się dowiedzieć, jakie są te najnowsze trendy. Po drugie, to nawet patrząc na koszty, udziały w takich seminariach gdzieś za granicą, w summer schoolach, to są z punktu widzenia cały czas Polaków bardzo duże koszty. I doszliśmy do wniosku, że na pewno będzie taniej, jeżeli my takiego gościa zaprosimy do Polski. To jest praktycznie no, wielokrotnie niższy koszt, kilkunastokrotnie niższy koszt uczestnictwa w takim seminarium. Uczelnie polskie no, cały czas nie są takimi uczelniami aż tak bogatymi, które by stać było na wysyłanie wszystkich na jakieś szkolenie zagraniczne. Taki udział w seminarium z tej klasy gwiazdami światowej nauki, no, myślę, że jest świetną okazją, żeby się rozwijać.
Pierwsza edycja w 2016, teraz druga. Będzie trzecia?
Mam nadzieję. Czas pokaże. No, pewnie zależy to od tego, gdzie my później pojedziemy i kogo nam się uda zaprosić.
Ale
jesteśmy optymistami. Tak, jesteśmy optymistami.
Miałyśmy przyjemność gościć pana Andrzeja Kacprzyka z Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Z tematów ekonometrycznych przenosimy się w tematy fotograficzne, bo fotografia to dziedzina sztuki, która jest w dzisiejszym świecie bardzo popularna, prężnie się rozwija, ze względu chociażby na łapanie ulotnych chwil, pokazywanie takiego swojego świata. By móc nadążyć za wszystkimi nowinkami oraz poznać świat fotografii, warto wybrać się na fotofestiwal. O tym wydarzeniu opowiedzą nam Franek Amer i Krzysztof Cendrowicz.
Dzień dobry.
Opowiedzcie nam, kiedy, gdzie, jak i ile trwa festiwal? Takie rzeczy techniczne może na początek.
Zaczynamy 13 czerwca, czyli już dokładnie za tydzień. Festiwal w tym roku potrwa dłużej, bo rozciągnie się na 3 weekendy, więc do samego końca czerwca będzie można oglądać wystawy, uczestniczyć w wydarzeniach. Zapraszamy do naszego głównego centrum festiwalowego w Art Inkubatorze na Tymienickiego 3, ale także do przestrzeni przy ulicy Piotrkowskiej. Zaadaptujemy na potrzeby festiwalu m.in. tak zwany budynek z motylem, czyli dawny Wydział Filologii Uniwersytetu Łódzkiego. Także zapraszamy do śledzenia wszystkich miejsc festiwalowych.
Co można zobaczyć na waszym festiwalu?
No mam akurat przed sobą tego w radiu, nie można pokazać. Program tegorocznej edycji fotofestiwalu to kilkadziesiąt miejsc na terenie całego miasta i no tak jak Fredek mówił, mamy taką koncentrację w trzech miejscach, więc jeśli ktoś ma mało czasu, to można zobaczyć przede wszystkim wystawy programu głównego w Art Inkubatorze na Tymienieckiego i tam więcej o duchowości, metafizyce i tym, co jest przedmiotem tegorocznej edycji fotofestiwalu. Drugie takie centrum festiwalowe, gdzie będzie można zobaczyć laureatów tegorocznej edycji Grand Prix, to OFF Piotrkowska i w tych pięknych przestrzeniach pofabrycznych na pierwszym piętrze OFF Piotrkowska będą zlokalizowane te wystawy. No i dziesiątki galerii i miejsc zaadaptowanych na fotofestiwal. To już wystawy towarzyszące, które nie są w tym temacie głównym supernatural, nadprzyrodzone, czyli taki kalejdoskop rozmaitych prezentacji fotograficznych.
A dlaczego właściwie tegoroczną edycją festiwalu jest taka tematyka? Dlaczego ją wybraliście?
O, przed chwilą o tym rozmawialiśmy z Krzysztofem, skąd właściwie nasz pomysł i nasze zainteresowanie. Z jednej strony myślę, że trochę dotyczy to naszych własnych, prywatnych poszukiwań i gdzieś po przerobieniu tych wszystkich tematów. Ja co prawda pracuję dla festiwalu od kilku lat, ale Krzysztof tworzył festiwal, jest od początku i już przerobił kilkadziesiąt tematów. Właściwie można powiedzieć, że wiele już zostało opisane, ale ten temat dotyczący duchowości, bo w tym roku pod hasłem Supernatural, nadprzyrodzone, nie pojawił się jeszcze, a przynajmniej w takiej odsłonie. I myślę też, że to jest taki czas, w którym bardzo często artyści sięgają do tego tematu, opisują zjawiska dotyczące duchowości, ale też starych kultur, które jeszcze mają swoje specyficzne rytuały i trochę spoglądają do tyłu na coś, co jest jakąś, myślę, że podstawą naszej egzystencji może. Coś, co jest ważne, a w pewien sposób zostało trochę zapomniane i trochę odłożone na boczny tor.
Czyli będziecie przywracać pamięć tym zapomnianym. Można tak to nazwać?
To ja może dodam, że jeszcze właśnie z perspektywy fotofestiwalu w pewnym sensie fotografia stała się dla nas neutralna i transparentna. Najważniejsze jest to, co pokazujemy, a nie same medium. Więc przerobiliśmy już przez te 18 lat fotofestiwalu tyle społecznych tematów, politycznych tematów, ekologicznych rok temu, ale tak zastanawialiśmy się, co jest takim tak naprawdę kwintesencją człowieczeństwa. To jest nasza jaźń, nasz sposób myślenia i dlatego wróciliśmy po 18 latach, mieliśmy taką metkę festiwalu bardzo socjologicznego, dokumentalnego. Fotofestiwal powstał też jakby z inicjatywy w ogóle osób, które studiowały socjologię, a w tym momencie może też właśnie uznaliśmy, że to jest taki bardzo ważny temat i warto skupić się, co jest tym początkiem w ogóle myślenia o społeczeństwie właśnie. Więc stąd duchowość, metafizyka i to, co trudno właściwie paradoksalnie pokazać za pomocą medium fotograficznego, które jest wizualne, a my pokazujemy to, co jest niewidoczne i niematerialne.
Oprócz fotofestiwalu jako całości organizowanych jest wiele imprez towarzyszących. Opowiedzcie nam trochę o nich.
Tak, fotofestiwal już od kilku lat zmienił swoją formułę. Nie jest już tak stricte fotograficzny. Oczywiście fotografia jest najważniejszym medium, dookoła którego budowany jest cały program, ale od kilku lat bardzo ważny dla fotofestiwalu jest program filmowy. Tutaj bardzo ciekawe prezentacje. Oczywiście jest ich tak dużo, że nie wymienię, ale podam przykład może Foton Normana Leto, czy Szukając Jezusa Katarzyny Kozery. Do tego oczywiście rozbudowany program wydarzeń wieczornych, pokazy slajdów, koncerty. Na otwarciu fotofestiwalu zagra City Boom Boom, czyli dużo afrykańskich rytmów. Oprócz tego nawet spektakle teatralne. Współpracujemy z Teatrem Chorea i spektakl Ja, Bóg, więc fotofestiwal w tym roku zdecydowanie jest interdyscyplinarny. Na koniec może jeszcze dodam, że strefa edukacyjna to takie bardzo ważne miejsce, w którym będziemy rozmawiali o tematach związanych z metafizyką, duchowością i zjawiskami niewyjaśnionymi. I tutaj właśnie Uniwersytet Łódzki jest naszym głównym partnerem, wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego w sposób taki od strony intelektualnej opowiedzą o tych kluczowych zjawiskach, które pokazujemy również za pomocą fotografii.
Franek, podsumowując, kiedy, gdzie i ile trwa?
Tak, mnie nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa na festiwal 13-30 czerwca. Zaczynamy w Art Inkubatorze na Tymienickiego 3 i zapraszam wszystkich serdecznie do śledzenia naszej strony www.fotofestiwal.com. Mamy też aplikację festiwalową z wszystkimi informacjami, z całym pełnym harmonogramem. Także zapraszam.
Była pać chwilę ulotne. Dziękujemy.
Równo za tydzień 13 czerwca, więc czekamy na Państwa.
Dziękujemy Wam bardzo za rozmowę. Naszymi gośćmi byli organizatorzy fotofestiwalu Krzysztof Cendrowicz i Franek Amer.
Rozmawialiśmy dzisiaj o pomocy Milusińskim ze schroniska, nowoczesnych metodach ekonometrycznych oraz pokazaliśmy, że Festiwal Fotografii to świetna inicjatywa. Nie żegnamy się z Wami jednak na długo, bo pewnie niebawem się znowu usłyszymy. Dzisiaj były z Wami
Wiktoria Makowska
i Karina Strzelińska. Cześć! Cześć.